dzisiejsze moje zwiastowanie chciałbym poświęcić z listu apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział i wiersz 11. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Spotykamy się na nabożeństwach, by doświadczyć Bożego rozgrzania, Bożego dotknięcia. Nie przychodzimy tu do zboru, by mile spędzić czas przedpołudniowy, bo myślę, że jest parę ciekawszych miejsc, które ludzie lubią odwiedzać i jedno z takich miejsc to widzimy, podążając na nabożeństwo, jak ludzie z pielgrzymką ciągną na stadion. Giełda jest takim miejscem dobrym do wycieczek. Inni z kolei podążają na giełdę samochodową. Dla innych z kolei działka letniskowa to miejsce, gdzie od czerwca do końca września praktycznie nie zobaczycie ich. Działki to najważniejsze miejsce na świecie przez okres kilku miesięcy. Ciekawsze miejsce niż zbór. W gorliwości nie ustawają. Obyśmy mieli tej gorliwości tyle, co my mamy gorliwości dla wielu innych rzeczy. Abyśmy tacy byli gorliwi, jak wiele spraw umiemy zrobić dla siebie. I myślę, że to słowo do tego zachęca. Ale gdy przychodzimy do zboru, to też mamy swoje przecież oczekiwania. Czekamy na słowo zachęty, nie tylko na pogrożenie palcem. To się w końcu też znudzi, mnie też. Oczekujemy, że Bóg będzie błogosławił, pocieszał. Ta odpowiedź na problem obdarzy błogosławieństwem, da przebaczenie, gdy upadliśmy. Przychodzimy jak uczniowie, by wypłukać sieci swojego życia po tygodniowym zaciągu, w którym często więcej jest śmieci niż ryb. Taką sytuację zastał Jezus, gdy pewnego dnia znalazł się nad brzegiem jeziora. Czytamy, że nad tym jeziorem genezareckim, albo też jeziorem galilejskim, otoczył go tłum, by nauczać ich, postanowił wsiąść do łodzi i z pewnej odległości uczyć ich. I ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Przychodzimy tu w niedzielę, by przepłukać swoje sieci, w których znalazło się często więcej chwastów niż tej zdrowej ryby. Albo może jesteśmy w sytuacji, w jakiej uczniowie byli. Oni w ogóle nic nie złapali. Myślę, że byli zniechęceni. Myślę, że to nie dawało im perspektyw na kolejny tydzień, jaki był przed nimi. Zmarnowany czas, zmarnowana noc. Kiepska perspektywa na najbliższe dni. Nic nie złapali. Nie będzie możliwości zmienić coś w swoim życiu. Może następnego dnia trzeba będzie zrezygnować z podstawowego posiłku, bo nie będzie za co go kupić. Może nie będzie tej ryby na śniadanie, na obiad, bo jeśli już nie sprzedaliby jej, to chociaż można by ją zjeść. Przychodzimy tu na to miejsce, oczekując, że tydzień, który jest przed nami, będzie tygodniem Bożego błogosławieństwa. I myślę, że czasami też tak zniechęceni, sfrustrowani. Myślimy, jaki będzie ten następny tydzień, gdy wyjdę ze zboru, gdy opuszczę nabożeństwo. Czy będzie jeszcze gorszy niż ten, który już minął? Czy będzie lepszy? Kiedyś w telewizji pani Dziedzic prowadziła taki program, który zawsze miał takie hasło: uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. A nie zawsze jest się łatwo uśmiechnąć i nie zawsze to jutro jest lepsze. Zawsze marzymy o lepszym jutrze, ale często zaskakuje nas kolejny dzień nowymi trudnościami. Oczywiście są i radości, są i błogosławieństwa. To wszystko funkcjonuje. Ale gdy tu jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i słyszymy słowo w gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, to słowo da daje nam jakąś zachętę. Chyba będzie dobrze, chyba będzie lepiej. Ale jakże często tak trudno i o gorliwość, i o płomienność, i o służbę. Są powody, dla których nie zawsze mamy ochotę śpiewać, podskakiwać, modlić się. Nie zawsze mamy chęć, by to robić. Często to nie jest tak bez powodu, tak tylko dlatego, że mi się nie chce. Są jakieś przyczyny. Piotr nie miał ochoty po raz drugi wypływać na jezioro. Jeśli w nocy nic nie złapał, to w dzień tym bardziej. Ryby, jakie dominują w jeziorze galilejskim, zwykle, gdy jest gorąco, chowają się na dno. To nie tak łatwo jest je złapać. Nie miał chęci ponownie wyruszać. Ale Jezus powiedział do niego: wiesz co, wsiądźmy do łodzi, na razie odpłyńmy trochę od brzegu. Chcę nauczać. Miej pewien dystans do tego, co jest na brzegu. Myślę, to jest taka ważna rzecz, na którą winniśmy zwrócić naszą uwagę. Mieć dystans do tego, co codziennie spotykamy. Odsunąć się trochę od tego, co każdego dnia, tygodnia może nas przygnębiać, frustrować. Miej dystans do tego, co się zdarzyło w nocy, Piotrze. Bądź gotów coś dla mnie uczynić. Bądź gorliwy. I chciałbym powiedzieć, siostry i bracia, miejmy dystans do życia, do tych okoliczności, w jakich przychodzi nam realizować swoje życie w ciągu tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. I myślę, że zgromadzenie dzieci Bożych, ludzi wierzących, jest tym miejscem odizolowania, nabrania pewnego dystansu do zdarzeń, może być chwilą zastanowienia, refleksji. Nie miejmy gorliwości tylko dla niedzielnego nabożeństwa. Miejmy gorliwość dla każdej społeczności, dla każdej okoliczności, w której możemy się spotkać razem. A więc i w środę również, i na spotkaniach modlitewnych. W gorliwości nie ustawając. Myślę, że gorliwość to nie tylko uczucie. Gorliwość to nie jest uczucie, które powoduje, że jesteśmy płomienni duchem, że jesteśmy tacy podekscytowani, gotowi podskakiwać, śpiewać pieśni chwały. Gorliwość to jest też decyzja. Piotr zdecydował: Panie, nie mam ochoty ponownie wypływać na jezioro i wyrzucać sieć za burtę. Ale Jezus mu powiedział: wyjedźmy na głębię. Panie, to nie ma sensu, ja nie mam chęci już. Całą noc pracowałem, jeszcze płukaliśmy sieci. Teraz właściwie była chwilka wytchnienia, gdy nauczałeś, ale tak naprawdę nie chce mi się już. Ale na Twoje słowo zrobię to. Miał dystans do tej okoliczności, która go zniechęcała. Ale powiada: jeśli to Ty mówisz, na Twoje słowo uczynię to. Bóg, myślę, że chce, byśmy byli ludźmi, którym nie musiałby powiedzieć któregoś dnia: mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Bóg chce, byśmy na Jego słowo reagowali. Zadajmy sobie pytanie: jak długo pamiętamy to słowo, które Bóg nam przekazuje? Panie, na słowo Twoje zareaguję. Jak długo je pamiętamy? Do wieczora w niedzielę? Czy pamiętamy je trochę dłużej? To ważne. Już kiedyś mówiłem, że gdybym się odważył taki test każdemu zrobić, kto wychodzi przez tą bramkę, i zapytałbym się, jaki tekst był czytany dzisiaj jako główna myśl kazania. Głośno był czytany i dobrze prawdopodobnie bym też usłyszał. Jak długo pamiętamy? Panie, na słowo Twoje chcę odpowiedzieć. Daniel z przyjaciółmi znalazł się w niewoli babilońskiej i z przeszłości przerażeniem stwierdził, że gdy chodził ulicami tego miasta, bo to nie była taka niewola ograniczona do więzienia, zamknięcia. Oni mogli poruszać się w Babilonie wśród tych Chaldejczyków. I gdy przeszedł się ulicami i zobaczył pogański styl życia, powiedział sobie i przyjaciołom: jeśli czegoś nie zrobimy, jeśli na słowo Boga nie zareagujemy, jeśli nie podsycimy płomienia naszej miłości, jeśli nie podsycimy naszej gorliwości, jeśli nie będziemy płomienni duchem, będziemy tacy sami jak ci Chaldejczycy chodzący ulicami, oddający hołd bałwochwalstwo, hołd swoim bożkom, hołd królowi. Jeśli czegoś nie zrobimy, jeśli swej gorliwości nie podsycimy, nie udowodnimy, że jesteśmy ludźmi, którzy Bogu ufają, będziemy tacy sami jak Chaldejczycy. I podjął decyzję: będę gorliwy, będę innym człowiekiem. I powiedział: nie zjem nawet nic z tego stołu królewskiego. Ten, który się nimi opiekował, złapał się za głowę, mówi: chłopaki, nie róbcie mi tego, król mi o głowę skróci. Nie róbcie tego, będziecie wyglądać jak szkielety, a on mnie uczynił odpowiedzialnym, że wy macie dobrze wyglądać. Macie być karmieni ze stołu królewskiego. Dlaczego nie chciał tego uczynić Daniel i jego koledzy? Ponieważ prawdopodobnie na tym stole trafiało się jedzenie, którego część była składana bałwanom w ofierze. I postanowił, że z tego nie weźmie, nie dotknie. Postanowił, że będzie się żywił jarzynkami, że będzie na jakiś czas jaroszem. On wcale nie był jaroszem. Ale na ten czas podjął decyzję. A to zaniepokoiło. Dlaczego tak postępujesz? Dlaczego tak robisz? A potem, gdy powiedział, że nie będzie się kłaniał żadnemu bożkowi, trafili do pieca ognistego. Może to był fanatyzm, gdy patrzymy z boku. Ale ta jego gorliwość sprawiła, że król Nebukadnezar musiał wygłosić wielkie orędzie. Nie ku chwale swoich bożków, których miał dookoła w Babilonie. Nie musiał wygłosić chwały ku swojej królewskiej osobie, że jest takim mądrym królem podejmującym takie fajne decyzje. Ale stanął i powiedział: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Bracia i siostry, zapytuję siebie i was, czy jesteśmy gotowi w gorliwości, w swoim oddaniu dla Pana zająć takie stanowisko w każdej sytuacji swojego życia. Jak wielu kamufluje się ze swym chrześcijaństwem poza zborem. Jak wielu ludzi wie, kim jesteśmy. Nie wiem, powiadam, jak wielu. To nie jest to, że powiadam, no większość tak robi. Nie. Zadaję sobie pytanie, czy umiemy w każdej sytuacji określić siebie. Może coś stracisz. Czy za cenę pracy, za cenę świętego spokoju umiemy powiedzieć w szkole: moje dzieci nie będą uczęszczały na religię, czy dla świętego spokoju, a niech chodzą tam i niech chodzą tu. Czy dla świętego spokoju w pracy może nie będę się wychylał za bardzo. Nie wiem. Teoretyzuję. Trochę jestem może oderwany od życia. Ale myślę, że nie za bardzo. Myślę, że nie za bardzo. Są sytuacje, w których musimy podejmować decyzje. Ale też znam takie sytuacje, gdzie ludzie właśnie dlatego, że mówią, kim są, dlatego, że nie pójdą na układy, muszą odejść z zakładu pracy. Co wtedy myślisz? Czy rozsądnie zrobiłem? Takie bezrobocie. Gdzie znajdę teraz pracę? Co będzie ze mną? Daniel postanowił w swoim sercu: żadnego kompromisu. Albo Bóg, albo będzie Nebukadnezar triumfował. On nawet podjął decyzję, która powiedziała: nawet jeśli zginę, nawet jeśli Bóg mnie z tego pieca nie wyratuje, nie będę
służył bałwanom. Nie będę oddawał pokłonu rzeczom, które są przeciw Bogu. Zapytuję siebie i nas, gdy znajdujemy się w takich okolicznościach, w sytuacjach, w których trzeba taką drastyczną podejmować decyzję, w którą stronę wolimy się przechylić. Co wolimy zrobić? To ziomkowie Daniela, gdy znaleźli się w niewoli babilońskiej, powiesili swoje lutnie na wierzbach, zamknęli się w sobie, zapomnieli śpiewać pieśni chwały i uwielbienia Bogu. Zapomnieli, skąd wyszli, kto ich uczynił wielkim narodem. Ale Babilończycy wiedzieli, że to jest inny naród i chcieli słyszeć te pieśni chwały. To Babilończycy przyszli do nich, powiedzieli: zaśpiewajcie nam pieśni chwały dla waszego Boga. Dlaczego nie jesteście gorliwi? Dlaczego nie jesteście płomienni duchem? Chcemy usłyszeć o Bogu Eliasza, Elizeusza, o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogu żywym. Czemu w tym Babilonie milczycie? Oni wiedzieli, że coś jest niezwykłego w tym Bogu, którego wyznawcami są Izraelici. Ale oni nie mieli na to ochoty. Niewola sprawiła, że wszystko inne przestało mieć znaczenie. I praktycznie Bóg. Tylko trochę problemów, parę trudności. I w 137 psalmie czytamy takie rozpaczliwe słowa. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli do niewoli. A ciemięscy nasi radości, śpiewajcie nam jakąś pieśń Syonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę się Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Dzisiaj wszyscy Żydzi, którzy spotykają się w Jerozolimie, powtarzają ten werset, gdy się żegnają z sobą. Gdy wyjeżdżałem z Jerozolimy, pożegnano mnie tym psalmem, tym słowem. Jeśli zapomnę się Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Żydzi sobie to przypominają na rozstanie. Nie zapomnij, kim jesteś. Czyim jesteś reprezentantem? Kogo reprezentujesz? Ziomkowie Daniela zapomnieli, kim są, ale on postanowił w swoim sercu: będę wierny Bogu, Jego słowu. I oni otrzymali zachętę: śpiewajcie nam pieśń, bądźcie gorliwi. To świat chce usłyszeć, może czasami sobie drwią, czasami może ignorują, ale tak naprawdę ludzie lubią usłyszeć, że masz nadzieję. Chcą usłyszeć, że ty masz nadzieję, bo to dla nich będzie zachęta. Oni może już są zrezygnowani, zrozpaczeni, ale obok nich żyje człowiek, który ma nadzieję. Czy umiesz tym się podzielić i powiedzieć drugiemu człowiekowi, że jeszcze jest nadzieja, że choćby wszystko już się zawaliło, to jest nadzieja? Nie zapomnę cię, Jeruzalem. Pytam siebie, czy w każdej sytuacji jestem gotów mówić, co jest moją nadzieją, kto jest Panem mojego życia. Babilończycy widzieli, że ci ludzie muszą stawiać czoła codziennym trudnościom, problemom, a jednak stać ich było na to, by trzymać się wiary w Boga. Oni nie zostawili tej wiary we wszechmogącego Boga. I pomimo tego, że był to czas niewoli, niewątpliwie czas niewoli nie jest zachętą, ale nawet gdy stracili tak wielkie dobro, jakim była wolność, nie stracili Boga, któremu mogli ufać. Wierzyli, że to proroctwo, które dał im prorok Jeremiasz, że po 70 latach wyjdą z tej niewoli, jest prawdziwe, że on sobie go nie wymyślił, że nie jest to proroctwo, które chciał ten człowiek im dać jako zachętę, ale że za tym stoi Bóg, że ten czas kiedyś się skończy, że będzie czas wielkiej nadziei. Myślę, że wielu Polaków ufało, że czas, w jakim dane nam jest żyć, minie. Ale ta nadzieja wielu Polaków ziściła się. I myślę, że wielu Polaków tej nadziei nie umie wykorzystać. Nie umie z niej korzystać i żyć. Nie umie jej obrócić jako błogosławieństwo dla siebie. Stoję i patrzę na ludzi wierzących i myślę sobie, czy błogosławieństwo dobrej pracy. Nie sądźcie, że tu, gdy mówimy, to jakby nalatujemy na tych, którym dobrze się powodzi. Nie chciałbym nigdy, żeby ktoś takie miał uczucie. Boję się, gdy patrzę, jak tu i ówdzie zdarza się, że człowiek, któremu Bóg zaczął błogosławić, zapomina, że Bóg jest autorem jego dobra, błogosławieństwa, jego dobrej pracy, jego dobrej sytuacji. Jeśli zapomnę się, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Dobrze, że Bóg tego nie czyni naprawdę. Mielibyśmy paru jednorękich już pewno. Panie, gdy zapomnę, ta gorliwość musi być autentyczna. Czy stać nas na tę gorliwość w każdych okolicznościach? Czy umiemy zademonstrować, kim jesteśmy? Gorliwość ludzi Nowego Testamentu zadziwiała. Gdy czytamy o kobiecie, która przyszła do Jezusa, rozbiła bardzo drogi słoik alabastrowy, to tak jakby dziś wziąć taką porcelanę miśnieńską, która jest warta setki tysięcy złotych i roztrzaskać. Tak bym pomyślał, nienormalne, Dante Kworiusza zanieść. Tak tam też myślano. Ale ona to poświęciła. Całoroczną wartość pensji poświęciła, aby wylać ten olejek na Jezusa. Ofiarowała go Jezusowi. Nie liczyła kosztów. Czyż nie jest wspaniałe, gdy czytamy o Lewim, przed którym była kariera życiowa, zrezygnował z niej dla Chrystusa. Zostawił urząd dla Jezusa i potem zaprosił swoich przyjaciół, kolegów. I niektórzy powiedzieli, a cóż ten Jezus z tymi grzesznikami ma do czynienia? Wtedy powiedział im, potrzebują ci chorzy lekarza, prawda? Zacheusz, który wystawił sobie sam rachunek sprawiedliwości. Sam siebie ukarał, moglibyśmy powiedzieć. Bo tak naprawdę powiedział, wyznaczam sobie grzywnę, którą chcę uporządkować moje dawne, zaszłe rzeczy. Chcę tym uporządkować to, co w swoim życiu zepsułem. Gdzie zostawiliśmy naszą gorliwość? Płomień naszej miłości. Mam ci za złe, żeś zostawił pierwszą swoją miłość. Nie chciałbym tego słowa nigdy usłyszeć. Nie chciałbym, by ktoś mi powiedział, o, na początku taki byłeś gorliwy, dzisiaj jakoś wystudziłeś się. Tak zawsze bywa, gdy się nawracamy. Przynajmniej w mojej sytuacji było tak, w sytuacji wielu ludzi, których znałem, ale nie u wszystkich. Gdy poznali Jezusa jako swego Zbawiciela, gdy się nawracali, byli tacy płomienni duchem, tacy żarliwi, cały świat gotowi zewangelizować. A potem powiadają mi, wiesz, inni wierzący mnie wystudzili, wyhamowali mnie. Ale to nie oni mają nas wyhamować. To my powinniśmy byli ich zabrać na siodełko z tyłu dodatkowe i jechać z nimi tym entuzjazmem, tą gorliwością. Jak któryś już się zmęczył, to go wziąć do tego kosza, może taki motor z przyczepą mieć i wsadzić go tam. Słuchaj, zabiorę cię, rozpędzimy się w tej naszej duchowej pielgrzymce. A wielu powiada, wiesz, wystudzili mnie inni. Dlaczego się wystudzamy, zamiast być gorliwi? Paweł powiada, w gorliwości nie ustawając płomienni duchem. Może myślimy sobie, kiedyś było inaczej. Jacyś ludzie byli wierzący inni. I wiecie, czasami siadamy z żoną, zastanawiamy się nad pewnymi sytuacjami. Mówimy, wiesz co, kiedyś jakoś ludzie, jak się nawrócili, byli inni. No tacy byli jacyś gorliwi, ale jakbyśmy byli w takim wieku młodzieńczym, to Ci starsi też mówili, że kiedyś też było inaczej. Więc ciągle będziemy wspominać, że było inaczej, bo mamy dystans do tych zdarzeń, które już zaszły i mamy inną ocenę. Ale, kochani, niezależnie, czy było inaczej, czy nie, mamy być gorliwi i płomienni duchem dzisiaj, teraz. Myślimy sobie, no tak, ale tego wszystkiego jakoś nie widać. Nasza nadzieja jakoś tak blednie, jakoś tak się zamazuje gdzieś za mgłą. Ale pamiętajmy, Bóg to, co obiecał, zrealizuje. Jego dzieło podąża do brzegu. Dotrze do brzegu, osiągnie swój cel. W tygodniu oglądałem bardzo interesujący film. Pokazywano, jak powstają potężne, wielkie fale. Gdzie one się w ogóle tworzą? Jak to jest, że fala przybijająca do brzegów Australii czy Filipin osiąga wysokość 6-10 metrów? I to nie była mowa o tych tsunami, które powstają pod wpływem trzęsień. Ale gdzieś pokazano, naukowcy udowodnili, daleko na północy silne wiejące wiatry zaczynają tworzyć fale. A potem pod powierzchnią często oceanów, tysiące mil, taka fala wysokości kilkudziesięciu metrów potrafi przepłynąć, na powierzchni oceanu jej nie widać. Ale im bliżej brzegu, który ma osiągnąć, tym bardziej się ona wybrzusza. Aż w końcu pojawia się grzywacz, a później ta fala się załamuje i rozbija o brzeg. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ myślę, że tak jest z naszą nadzieją i z naszym oczekiwaniem na wykonanie dzieła Bożego. Izajasz powiedział tak: imię Pana będzie widać o zachodzie słońca, a o wschodzie słońca jego wielką chwałę. Przyjdzie on bowiem jak gwałtowny potok, pędzony samym tchnieniem Pana. U schyłku XIX wieku, gdy miał nastać XX wiek, ludzie wierzący byli podekscytowani i zachęceni oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. I historia znów się po 100 latach powtarza. Jesteśmy znów inspirowani, zachęcani. Koniec XX wieku, początek XXI rozbudza oczekiwania wielu chrześcijan. Oczekiwania rzeczy nadzwyczajnych. I myślę, wzburzone fale, jakie oglądamy dzisiaj, wskazują, że brzeg nie może być zbyt daleko. Że do brzegu zostało już blisko. Że te fale zaczynają się ujawniać. Przepłynęły tysiące mil pod powierzchnią oceanu, niewidoczne na powierzchni. Ale im bliżej brzegu, tym bardziej one się zaczynają pienić. Im bliżej brzegu, a więc wierzę, że ten brzeg jest coraz bliżej. Jeśli apostoł Paweł, jeśli apostoł Piotr pisali o tym, że ten dzień się przybliża i że wtedy już oczekiwano, to po 2000 lat, myślę, mogę powiedzieć, że te fale docierają coraz bliżej. Jan powiedział: dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Gdyby dziś on te słowa pisał, może by powiedział: dzieci Boże, ostatnia minuta, może ostatnia sekunda. Bo jeśli czas liczyć tak, jak liczą astronomowie w latach świetlnych, to cóż tych kilkadziesiąt czy kilkaset lat jeszcze? Ostatnia minuta? Ostatnia sekunda? Ostatnia godzina szansy, myślę. Tak byśmy musieli powiedzieć. Oto fale zaczynają osiągać swój brzeg. I widzę te grzywacze tych fal. Nie ma tygodnia, gdy tylko przeanalizowałem sobie ten tydzień, ile rzeczy niezwykłych na tych grzywaczach fal się pojawiło. Trzęsienia ziemi, zamachy bombowe, tragedie, nieszczęścia. Myślę, że to są znaki tego, że fale niedługo osiągną swój brzeg. Rozbiją się o ten brzeg. Duch Święty kumuluje swą moc, aby osiągnąć krańce świata i dotrzeć do brzegu. Naukowcy powiadają, że ta fala, podążając te tysiące mil, nabiera impetu, ogromnej prędkości. Potrafi w ciągu 10 minut tysiące mil przebyć. Nabiera takiej mocy, że gdy uderza o brzeg, niszczy wszystko też często. Ale ta fala, która nabiera mocy i potęgi, fala Ducha Świętego, nie zniszczy tego brzegu, nie rozbije niczego, co gdy osiągnie ten brzeg. Ale odsłoni nam wieczność, odsłoni nam nasz dom, na który oczekujemy, odsłoni nam naszą nadzieję, która gdzieś tam po drodze naszego pielgrzymowania zamazała się mgłą. I dlatego to słowo dla mnie jest tak ważne. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, bądźmy oddani Bogu. Bo siostry i bracia, jeśli Bóg, jeśli Duch Święty nie dotknie naszych uczuć, naszego życia, dotknie ich diabeł. Dotknie ich diabeł. Gdy przyglądał się tym wzburzonym falom i temu słowu, które Jan powiedział, to wiele zwodniczych rzeczy pojawiło się. I dlatego możemy być pewni, to jest ostatnia minuta szans, jakie Bóg daje Kościołowi. A w Kościele wszystko powinno wyglądać inaczej. Ta płomienność ducha wskazuje mi na Boży ogień. Bo gdy mówimy płomienni duchem, to myślimy sobie, ktoś się pali, ktoś płonie, a więc też i ciepło się pojawia. I myślę, że w Kościele powinno się pojawić takie ciepło Bożej obecności. Ciepło Bożego pomazania, namaszczenia Ducha Świętego. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, wiersz 7 powiada, że On czyni swoje sługi płomieniami ognia. On chce, byśmy byli tymi, którzy są płomienni duchem. Nie, którzy przyszli tylko w niedzielę i uspokoili swoje sumienie. Ale On oczekuje, że nie tylko ewangeliści, nie tylko kaznodzieje, nie tylko dostojnicy kościelni, nie tylko prezbiterzy, nauczyciele, ale każdy, każdy, kto jest nazwany imieniem Bożym, jako dziecko Boże, będzie płomienny duchem. Jak promiennik, który może nagrzewać pomieszczenie. I myślę, że Bóg już dawno wynalazł takie promienniki ciepła w ludziach wierzących, że każdą zlodowaciałą sytuację, każdą trudną sytuację może rozgrzać, wypełnić swoją mocą. To z nas, ludzi wierzących, ma emanować ten Boży płomień, Boże ciepło. Bóg posyła nas z tym zwiastowaniem o zmartwychwstaniu. To On nam każe wziąć ten rozżarzony węgiel z Bożego ołtarza, byśmy składali świadectwo o Jego mocy, o Bogu Pięćdziesiątnicy. To tu właśnie w zborze bierzemy z tego Bożego ołtarza ten Boży płomień, by każdy kolejny tydzień, który jest przed nami, przeżyć. Niektórzy myślą, że to świadectwo, tę płomienność można przekazać z takiej dymiącej głowy, że logika tu nie może mieć miejsca. A jeśli logika nie może mieć miejsca, to powiadają, to jest prymitywne. To jest takie nijakie. To chrześcijanie chcą odrzucić umysł. Ale logika nie pochodzi z epoki lodowcowej, tylko pochodzi od samego Boga. Przypatrzmy się i czytajmy pisma Pawła, jego listy. Ileż tam jest logiki, chłodnej logiki. Wcale nie ma tam takiego żaru, który by nas tak podniecał, że ażbyśmy skakali w górę. Chłodna, rozgrzewająca logika tych ludzi, do których była skierowana. Powiadał o sobie, jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga. Ten chłodny zakon, który czasami nam się wydaje taki nieżyciowy, spowodował, że on był pełen gorliwości dla Boga. Logika nie zabija gorliwości. I możemy być oddani Bogu nie tylko z dymiącą głową, ale z uzasadnieniem, z powiedzeniem, dlaczego wierzę, dlaczego ufam. Bo tu jest napisane, a chcę być ufny temu słowu. Na słowo Boga odpowiadam, reaguję. Chcę być gorliwy, bo podjąłem taką decyzję. To ja ją podjąłem. W każdej chwili mogę nie być gorliwy. W każdej chwili mogę kupić sobie butelkę wina i upić się. I wyglądać jak nienormalny. Mogę to zrobić, mimo że jestem nawrócony, napełniony Duchem Świętym, zbawiony człowiek. Mogę to zrobić, bo to do mnie należy decyzja, co z tym życiem chcę zrobić. To ja podjąłem decyzję, że chcę być Bogu gorliwy i nie chcę sięgać po rzeczy, które w tym świecie kalają, niszczą, zmarnują mi życie, które nie dadzą mi żadnej nadziei. Podjąłem decyzję być gorliwym dla Pana, płomienny duchem, mimo że może z wyrachowaniem, ale nie z wyrachowaniem, żeby coś tu osiągnąć na ziemi, ale by osiągnąć wieczność, by dotrzeć do tego brzegu, by razem z tą falą, jak ten, który surfuje po falach, na tej desce surfingowej, dotrzeć do tego brzegu, na którym nie rozbiję się, nie roztrzaskam się, ale osiągnę moją wieczność, mój cel, spotkanie z Panem. Tego Daniel chciał od swoich ziomków. To on chciał ich zachęcić, powiedzieć, podjąłem decyzję. Ten Bóg wiem, że mnie wyratuje. Jak Paweł mógł zrobić tak wiele sam? Jak mógł tak wiele dokonać? Wiecie, jak tego dokonał? Ponieważ napisał w liście do Koryntian, żyjcie tak, jakby koniec świata miał być za 10 minut. Jakby miało się wszystko zakończyć, jakby przyjście Pana miało być już teraz, jutro. Jakby ta kurtyna miała zapaść niespodziewanie już, teraz. To go dopingowało, aby żyć dla Chrystusa, aby zrobić coś dla Pana. To go inspirowało, gdy pisał do Tymoteusza. On dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Przed nadejściem tej kulminacji Jezus powiada wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się, w gorliwości nie ustawając płomienni duchem. Zanim fala osiągnie brzeg, zanim jej grzbiet się spieni może, widzimy znaki czasów. Ale mamy być innego ducha, płomienni duchem. Kaleb miał innego ducha. Ludzie wierzący mają być ludźmi, którzy mają innego ducha. Jego koledzy, jego przyjaciele powiadali, nie ma szans, nie mamy co iść z motyką na księżyc, nie ma co myśleć o zdobyciu Jerycha. Co będziemy chodzić i śpiewać? Nie mamy żadnej broni, taranów nie mamy. A Kaleb miał innego ducha. Powiedział, Pan chce nas do tej ziemi wprowadzić i zdobędziemy ją. Bez broni, bez taranów, zdobędziemy ją dla naszego Pana. Ludzie wierzący nie mogą, patrząc na okoliczności, powiedzieć, właściwie to wszystko jakoś się wymyka spod Bożej kontroli. Tyle nieszczęść. Bardzo często obojętniejemy na nie. Gdy patrzymy na to, co się wokół nas dzieje, myślę sobie, Panie, jakże jestem Ci wdzięczny, że żyję w tym miejscu, w tym kraju. Jakże jestem Ci wdzięczny, że mogę moje życie realizować. Nie muszę walczyć o to, żeby w ogóle istnieć, przetrwać, ale mogę walczyć o moje duchowe życie, o moją gorliwość. Jak łatwo się temu sfrustrowaniu poddajemy. O, Panie, już nic więcej nie mogę zrobić. Takiego, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Taka niezguła życiowa wlezę do Twego Królestwa Bożego. Ale Bóg powiada, nie. Chcę, byś był zachęcony. Ja nie chcę Ciebie zasmucać. Przypominam Ci, żebyś był gorliwy, bo fala niedługo dobije brzegu. Mamy dziś, siostry i bracia, zachętę zaufać naszemu Bogu. Wierzę, że tak jak Paweł pisał do Filipian, ten, który w was rozpoczął dobre dzieło, do końca je doprowadzi. Ale chcę, byśmy byli tak gorliwi, jak ta niewiasta, o której Łukasz napisał. Zgubiła drachmę, wzięła świeczkę, miotłem i zamiotła cały dom. Zrobiła taki porządek, że znalazła tą drachmę. Włożyła wszystkie swoje siły, aby ją odnaleźć. I myślę, że to jest zachęta. Wkładajmy tyle energii i zapału w życie duchowe, ile wkładamy w to codzienne życie, by istnieć, by funkcjonować. Ten przykład tej niewiasty pokazuje, zrób coś, weź się w garść. Bóg cię nie zostawił, on tylko chciał się zasygnalizować, że nie wymkniesz się jemu. Co się stało, gdy Kaleb i jego koledzy wrócili ze zwiadu? Część ludzi była zniechęcona, zaniepokojona. I czytamy, że wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Stracili zapał, bo paru krzykaczy zakrzyczało ich. Zakrzyczało Kaleba i Jozuego. Trochę odcisków sobie zrobili, maszerując po pustyni. Zabrakło zapachu cebuli. Trochę wody zabrakło i już czarna rozpacz. Ale Bóg powiedział, nie zapomniałem was. Nakarmił ich tak, że nie mogli tego przejeść. Po kolana przepiórki były, a oni je zbierali dwa dni, dzień i noc, 48 godzin, a potem całe miesiące je suszyli i potem mogli je jeść. Myślę, że może być sytuacja, w której się znajdziemy, że nie będziemy mieli zapału, zachęty, bo będziemy się czuli tak jak Piotr po całej wyczerpującej połowę nocy i bez rezultatu. Ale myślę, że powinniśmy być ludźmi, którzy są płomienni duchem, jak Kaleb. Dadzą zachętę innym. Jeśli Pan nas wyprowadził, to nie po to, by się nami zabawiać. Jeśli usłyszałeś Ewangelię zbawienia, jeśli nawróciłeś się, to nie po to, by cię teraz zdołować, by ci powiedzieć, no widzisz, jak to nie warto być człowiekiem wierzącym, ufałeś i nic. Ale by powiedzieć ci, nie wymknąłeś się spod mojej kontroli. Może nie musimy być Billy Grahamami. Może nie musisz być jak Wilkerson, ale możesz być osobą jak ta dziewczyna, która była tylko służącą, cały dzień zajętą sprzątaniem, gotowaniem obiadu, zamiataniem, ale wieczorem siadała, brała gazetę i czytała o zgonach, o narodzinach, o ślubach i o tych wszystkich ludzi, o których tam w tej gazecie przeczytała, modliła się. Można bardzo wiele zrobić. Nie muszę być Billy Grahamem, ale mogę być człowiekiem, który będzie gorliwy, płomienny duchem i gotowy do służby. By nie trzeba było do tej służby ludzi, jak to często brzydko mówię, z łapanki brać. Ale byśmy byli chętni, ponieważ fala osiąga swój punkt kulminacyjny. Ona dociera do brzegu. Wierzę, że będzie dzień, niezależnie kiedy. Słowo Boże powiada, kiedy najmniej się ludzie będą spodziewać. Kiedy najmniej będą oczekiwać tego momentu, Pan przyjdzie, fala osiągnie swój cel. Ale dla mnie jest najważniejsze, że osiągnie, że będzie ten cel osiągnięty i że ja tam, na końcu tego celu, mam swoje miejsce zarezerwowane przez Pana. A więc, siostry i bracia, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służmy. Ufajmy, że ten, który zaczął w nas dobre dzieło, do końca je doprowadzi. Bądźmy ludźmi, którzy mają Boży zapał w swym sercu, mają Boże ciepło, są tymi, którzy zwiastują pięćdziesiątnicę, zwiastują zbawienie Jezusa Chrystusa. Są innego ducha niż świat i otoczenie. To jest nasze miejsce, gdzie podnosimy się ku naszemu Panu. To tu, gdy przychodzimy, dowiadujemy się o radosnych rzeczach. Oto ktoś chory i lekarze już rozłożyli ręce. Ale Bóg jeszcze nie powiedział koniec. I możemy stanąć, powiedzieć, Panie, Tobie zaufaliśmy. Ale czy nas wyrwie z tego ognistego pieca, czy nie? Powiedział, na końcu On czeka na nas. I tam chcemy dotrzeć. Amen.